Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek 26 września. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Karolina Stefaniak odbierze telefony od słuchaczy, jest także wydawczynią audycji, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony do Karoliny 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Grzyby obrodziły, na przykład w nadleśnictwie Kliniska i na naszej stronie informacja, że wielkie grzybobranie w Puszczy Goleniowskiej w sobotę. Będą tam zawody w zbieraniu grzybów. Impreza rozpocznie się o 7.45 w siedzibie nadleśnictwa Kliniska. Adres Pucko 1. No a adres lasu ulubionego każdy ma, zna. No i tam też podobno grzyby są. Jest nieźle, mimo że deszczu w najbliższych dniach nie było i nie będzie. No bo właśnie, jeżeli w najbliższych dniach to nie będzie. Ale jednak rosa, rano wilgoć, ścioły, jak to mówią leśnicy, powoduje, że grzyby są. A gdyby ktoś chciał do Niemiec pojechać na grzyby, to taka przestroga.
Cześć kochany Radio Szczecin, w ogóle z czasowalku czas reakcji. Ja tylko tak to przestrzeżeniem dla grzybiarzy, których spotkałem w ten weekend w sobotę w lasach Krugsdorf. Kochani, uważajcie, ponieważ część tego lasu jest teren prywatny, jest informacja, że jest to prywatny las. Druga sprawa, 1,5 kg grzybów na użytek własny, nie do sprzedaży. Tak samo są regulacje z dziką jagodą, czyli z jagodami i owocami lasu, kochani. I nie przeginajcie z tymi dwoma wiadrami, ponieważ jest to zakazane, kosztuje od 5300 do 30 tysięcy euro. Dwa lata temu publikowałem zdjęcie na Radio Szczecin, tak dwa lata temu, gdzie Niemcy i Holendrzy pod granicą belgijską zbierali grzyby, zbierali 16 kg, dostali jedyne 38 tysięcy euro kary. Uważajcie na siebie, nie szalejcie. Ja osobiście zbieram 4-5 sztuk, robię to na obiadek i więcej nie potrzebuję, choć wiem, jak smakują grzybki, buziaczki, pa.
Buziaczki, wszystkiego dobrego i miłego grzybobrania, z rozsądkiem oczywiście, szczególnie po tej zachodniej stronie granicy. O czym dzisiaj w programie? Na zakończenie audycji, tuż przed 13:00 wrócimy do sprawy Adasia Orlika, bo Adaś skończył teraz 4-latka, no i już coraz bliżej, coraz więcej pieniędzy na jego koncie. Przypomnijmy, syn naszego kolegi walczy z dystrofią mięśniową Duchenna, to choroba, która powoduje zanikanie mięśni. Terapia kosztuje prawie 15 milionów złotych. Jest szansa na wyjazd, coraz bliżej ten wyjazd, albo do Stanów Zjednoczonych, żeby podać genową terapię, specjalny lek, albo do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale jeszcze pieniędzy potrzeba. Przypominamy, się pomaga Adam Orlik. Tam można wpłacać pieniądze w internecie, ale także są imprezy. I taka impreza pod hasłem Leć Orliku odbędzie się jutro w Załomie, między 12 a 17. Naszym gościem będzie jedna z organizatorek tego wydarzenia. Co tam się będzie działo? O tym porozmawiamy pod koniec audycji. A wcześniej około 12:40 głos wzburzonego pana Marcina z Gryfina, który mówi o tym, że w dniach 29 września, 3 października nastąpi przerwa w dostawie ciepła w całym Gryfinie z powodu planowanych prac remontowo-modernizacyjnych. I pan Marcin się denerwuje. Dlaczego takie planowane prace wykonuje się wtedy, kiedy już jest zimno i każdy chciałby mieć ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę w kranie? Odpowiedź eksperta na ten temat o 12:40. Wcześniej natomiast ważne informacje z frontu, z walki z zakłócaniem ciszy nocnej tych, którzy sobie wypijali. No bo już od 8 sierpnia nie mogą wypijać w Szczecinie. Jest nocna prohibicja, nocny zakaz sprzedaży alkoholu od 23 do 6 rano. Nie kupimy alkoholu w Szczecinie ani na stacjach paliw, ani w sklepach. Można go spożyć oczywiście w lokalach. No i my zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Szczecinie o informacje na temat zakłóceń spokoju w sierpniu 2024 i w sierpniu 2025. Chodzi dokładnie o sprawdzenie, czy po wprowadzeniu 8 sierpnia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Szczecinie spadła liczba interwencji. I jeszcze jedno pytanie. Czy mieszkający wokół sklepów z alkoholem po wprowadzeniu nocnej prohibicji wreszcie mają mają spokój, czy czują się bezpieczniej. Rozmowa na naszej antenie z wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Śródmieście Zachód Anną Marczyńską. Do tej dzielnicy, tego osiedla należą takie ulice jak Łokietka i Krzywoustego, a tam tych sklepów z alkoholem nie brakuje. No i jeszcze wcześniej o 12.20 będzie temat dotyczący biogazowni, bo mieszkańcy dwóch miejscowości położonych na terenie zachodniopomorskich gmin protestują przeciwko ich budowie, obawiają się uciążliwego zapachu i ruchu ciężarówek dowożących na przykład obornik do takich instalacji. Czy te obawy są słuszne? Przeniesiemy się na wschodnią ścianę. Jest taka gmina Gródek, nie Gródek Pomorski, tylko właśnie Gródek na Podlasiu i tam jest biogazownia. Czy jest uciążliwa dla mieszkańców? Rozmowa z przedstawicielem miejscowej władzy samorządowej około godziny 12.20. A już za chwilę pierwszy gość. Najpierw jednak przenieśmy się do gminy Kołbaskowo.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, Wasz wierny słuchacz Jacek od iluś lat. Chciałem się spytać za Waszym pośrednictwem, jak pracuje Urząd Gminy Kołbaskowo? Dochodzą są takie różne słuchy, ale i na stronie ich oficjalnej, że petentów piątki się już nie przyjmuje, a od poniedziałku do czwartku od 8 tylko do 15, więc zastanawiam się, dla kogo to jest urząd? Z czyich pieniążków ci pracownicy, łącznie z Panią Wójt, kto ich opłaca? Chyba zapomniała, że te pieniążki to są podatnika, a nie ich. I następna sprawa, którą jestem trochę zbulwersowany, ale nie sprawdziłem do końca. Prawdopodobnie urząd w piątki tylko pracuje od 9 do 13. Czy to jest prawda? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłego dnia.
Miłego dnia. Od 8 do 15 dzisiaj jest czynny urząd w ten piątek i rzeczywiście od 1 października każdy piątek urząd będzie niedostępny dla interesantów, ale z ważnym wyjątkiem. Zasięgnąłem języka w sekretariacie gminy Kołbaskowo. Otóż tym wyjątkiem jest złożenie dokumentów. Można przyjść i złożyć dokumenty urzędowe, jakieś podania, sprawy w urzędzie można złożyć. Natomiast nie będziemy mogli sprawy procedować, rozmawiać z urzędnikami i tak dalej. Dlaczego tak jest, to zapytamy w przyszłym tygodniu. W każdym razie dokumenty będzie można składać od poniedziałku do piątku w urzędzie, natomiast interesantów poszczególne wydziały Urzędu Gminy Kołbaskowo nie będą przyjmowały. Czy to dobrze, czy źle? O tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu, tak jak powiedziałem. A teraz będziemy zachęcać do tego, żeby w niedzielę pójść do wyborów do rad osiedli. Przy naszym telefonie pani Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej przy Radzie Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom Radia Szczecin.
W sądzie, której mogliśmy wysłuchać tuż po godzinie 12, jedna z osób zapytanych, czy pójdzie głosować, powiedziała, że nie, bo ci radni to są dla niej obcy ludzie, ona ich nie zna. Co pani radzi takim osobom, które nie znają swoich radnych osiedlowych? Bo oczywiście namawiamy wszystkich, żeby pójść na te wybory do rad osiedli. Jak poznać kandydatów? No już niedużo czasu zostało do niedzieli.
Szanowni Państwo, na pewno korzystajmy z naszego prawa. To jest przywilej kraju wolnego, demokratycznego, w którym możemy wybierać, uczestniczyć w wyborach. A te wybory do rad osiedli, one najbardziej nas dotyczą. I w nich właśnie możemy wybrać osobę, którą znamy z ulicy, z następnej ulicy, ze spotkań, które wcześniejsze rady osiedla organizowały, bo bardzo często kandydują, może nie wszyscy, raczej na pewno nie wszyscy, ale część z tych społeczników, którzy lubią pracować dla drugiego człowieka, kandyduje również teraz. Na obwieszczeniach są podane nazwiska, imiona tych osób, które kandydują u Państwa, w Państwa osiedlu. Przypomnę, że mamy 37 rad osiedli i tam jest ich wiek podany. Oni też prowadzą swoją kampanię, powinni do Państwa dotrzeć. Wydaje mi się, że poza tym jeszcze kampania trwa piątek i całą sobotę jeszcze do godziny 24, bo już w niedzielę jest cisza wyborcza i kandydaci do rad osiedli nie mogą prowadzić kampanii. W związku z tym wiem, że docierały osoby i przez organizacje, i przez te obecne rady osiedla, i nawet były wizyty na plebaniach, więc ludzie chcą zarekomendować swoje siebie i chęć pracy na rzecz drugiego człowieka w tej następnej czteroletniej kadencji, która będzie przed nami.
Chcieć to móc, pytajmy sąsiadów, pytajmy znajomych, jeżeli sami nie znamy radnych osiedlowych, pytajmy kogo. Dokładnie. By nam polecili. Weźmy udział w tym głosowaniu, bo w poprzednich wyborach frekwencja była średnia niewysoka, bo wynosiła 6%, a teraz jest, pani przewodnicząca, próg wyborczy, prawda? 5% uprawnionych do głosowania musi pójść, żeby Rada Osiedla została wybrana, a taki...
W ogóle, żeby w ogóle była powołana i tu jest, troszeczkę oczekujemy, żeby to nie było po prostu z góry nadanie, że jest Rada Osiedla i koniec, tylko jednak ten próg procentowy, 5%, żeby był przekroczony, on oczywiście w poprzednich wyborach, które były 6,5 roku temu, ona była tylko chyba w 3, tam pod 4, 7, czyli też blisko 5%. No próg ma również mieszkańcom danego osiedla wskazać, że być może oni nie chcą tej rady osiedla i nie pójdą. Jeżeli państwo chcecie, żeby na waszym osiedlu była rada, która ma jednak wpływ na przynajmniej te bezpośrednio dotyczące was działania, chodnik, wydarzenie jakieś wspólnie ze szkołą, wspólnie z innymi organizacjami, naprawdę można to robić, są środki na to i państwo możecie, rady podejmują uchwały takie inicjujące i mobilizujące radnych miejskich, żeby wpisywać do planów, do budżetu na dany rok, na wieloletniej prognozie finansowej, żeby również te programy, które są istotne dla mieszkańca konkretnego osiedla, były realizowane. Więc serdecznie zachęcam, żebyście państwo poszli, skorzystali z tego przywileju i przekroczyli 5%, bo jeżeli nie, to nie będziecie mieli po prostu swojej rady osiedla.
A jeżeli chcemy się dowiedzieć, gdzie mamy pójść na to głosowanie, to wchodzimy na stronę osiedla.szczecin.pl i tam między innymi jest wyszukiwarka osiedlowych komisji wyborczych. Wpisujemy swój adres, ulicę, numer domu, no i będzie jasność, że od 9 do 20 do danej komisji wyborczej mamy się udać i oddać swój głos. Przy naszym telefonie pani Małgorzata, dzień dobry.
Ja mogę jeszcze, przepraszam panie redaktorze, bo wiem, że są osoby, które nie korzystają z internetu i chciałam powiedzieć, że dla tych wszystkich z państwa, którzy nie korzystacie z internetu, jest możliwość są oczywiście wywieszone fizycznie obwieszczenia, gdzie są, kto kandyduje i gdzie są te komisje wyborcze na waszym osiedlu, bo one często są dwie, niekoniecznie jedna, a nawet trzy. W związku z tym ja, jeżeli pan redaktor pozwoli, to chociaż dwa telefony podam, gdzie
bardzo
możecie,
proszę,
państwo zadzwonić i dowiecie się wszystko, gdzie powiecie, skąd jesteście i ktoś po prostu z urzędu za was tam wejdzie do tego internetu. Jeden z telefonów jest następujący. 661 039 720, powtórzę, 661 039 720 lub 663 930 820, powtórzę, 663 930 820.
O, i teraz pani Małgorzata, dzień dobry. Pani Małgorzato?
Pytanie. Słychać mnie?
Tak jest.
Mam pytanie do pani. Czym różnią się kompetencje zarządcy nieruchomości, gdzie jest wspólnota, od rady osiedlowej? Gdybyśmy na podwórku chcieli mieć ławki, czy mini plac zabaw dla maluchów, to jest to w kompetencjach rady osiedla, czy zarządcy wspólnoty?
Dziękujemy pani Małgorzato.
Proszę panią, to jest oczywiście taki problematyczna sytuacja, bo jeżeli państwo jesteście wspólnotą, to jest to waszą własnością i tak naprawdę wy tam podejmujecie działania, macie swoje władze, które mówią, że zrobią wam ławeczki czy plac zabaw. Wiem, że od dobrych paru lat my radni pozwalamy państwu korzystać w ramach SBO czy innych projektów, żeby ewentualnie to, co służy społeczności, również w tych spółdzielniach, na przykład kolejarz mój tutaj na Pomorzana, też można skorzystać z tego, żeby zrobić tą ławeczkę. Więc tej, odpowiadając bezpośrednio pani na to pytanie, trzeba konkretnie z daną Radą Osiedla i z Biurem Rady Miasta, w którym, które mnie jako przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej i Radną Miasta obsługuje i wtedy odpowiemy dokładnie pani. Na pewno tak jak w każdy właściciel, no żeby mógł skorzystać z tego wsparcia finansowego miasta, no musimy tu konkretnie rozpatrzyć przykład, o który pani podała, czy też no inne wspólnoty remontują na przykład swoje elewacje i też partycypujemy w tych kosztach. Więc są takie możliwości, proszę pani.
Przypominamy, wybory do rad osiedli w niedzielę od 9 do 20. Można oddać głos na 5 albo na 7 kandydatów, zależnie do której rady osiedla, czyli nie mamy jednego głosu, prawda? Ważne, żeby jakieś osoby zaznaczyć na tych kartach do głosowania.
Proszę państwa, więc tylko dwie rady osiedla, czyli Pogodno i Gumieńce, mają możliwość wybrania, bo wszyscy wybieramy 1/3 z wszystkich mandatów. Te dwie rady z 37, dwie, możecie państwo maksymalnie skreślić 7 osób, ale możecie też jedną. Jeżeli nie skreślicie żadnej, wasz głos jest nieważny, karta do głosowania jest nieważna. Jeżeli skreślicie więcej niż ta 1/3, czyli 7, a skreślicie 8, no to jest nieważna. W pozostałych 35 radach jest 15 mandatów, więc 1/3 z 15 możecie tylko skreślić maksymalnie 5 głosów. Ale możecie jedną, 2, 3, 4. Jeżeli skreślicie więcej niż 5 albo wcale, wasz głos nie będzie ważny.
Ważne, żeby pójść i skreślić, czyli wybrać. Dziękuję bardzo, pani Urszula Pańka.
I ostatnie moje słowo, proszę pamiętać, że tam są kandydaci alfabetycznie. Nie ma tu jakichś przynależności partyjnych, to są po prostu alfabetycznie umieszczeni kandydaci. I wszystkim życzę powodzenia, a nas zachęcam, żebyśmy poszli głosować i już pewnie 29 podamy wyniki wyborów.
I jeszcze rzutem na taśmie pan Ryszard. Dzień dobry.
Witam, Ryszard Spłoni, witam wszystkich. Z zapytaniem, czy Rada Osiedla może pomóc w sprawie hałasu. Godzina 6 rano, przyjeżdża śmieciarka, włącza wsteczny bieg i piszczy po osiedlu, pod śmietnikami piszczy, hałasuje.
Na pewno,
Czy też Rada Osiedla powinna się tym zająć?
Dziękujemy,
na pewno, jeżeli mieszkaniec idzie do Rady Osiedla, zgłasza to przewodniczący Rady czy członek, zgłasza to do radnego albo bezpośrednio do biura i my możemy odpowiedzieć na konkretne uciążliwości dla naszych mieszkańców, bo po to jesteśmy.
Dziękuję bardzo jeszcze raz, Urszula Pańka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.
Dziękuję
przy Radzie
bardzo.
Miasta Szczecin.
Miłego dnia dla
do usłyszenia, miłego dnia. To jest czas reakcji. Teraz o rozliczeniach ogrzewania ciepłej wody, a już za chwilę kolejny gość.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin ze Szczecina. W związku z nadchodzącym sezonem grzewczym mam pytanie do spółdzielni mieszkaniowej w Śródmieście. Energia cieplna zakupiona od CEC-u jest wykorzystywana do centralnego ogrzewania i podgrzewania zimnej wody. Centralne ogrzewanie rozliczane jest w skali 1 roku, a ciepła woda w skali 4 miesięcy, tylko w formie ryczałtu. Energia cieplna musi być rozliczana w jednej skali, a koszta muszą być dzielone na połowę. To jest na przykład koszty całkowite 200 tysięcy to CO i CW o 100 tysięcy. Rozliczenia za CO i CW muszą być takie same. Reasumując, z powyższego wynika, że koszty całkowite wrzuca się do CO, a ryczałt za CW do prywatnych kieszeni zarządcy. Do usłyszenia, Władysław ze Szczecina.
Panie Władysławie, podejmiemy temat, zapytamy spółdzielnię mieszkaniową w Śródmieście. W mojej spółdzielni wygląda to tak, że co 3 miesiące otrzymuję rozliczenie zużycia ciepłej wody, ale nie jest to żaden ryczałt, tylko po prostu mamy liczniki i z tych liczników wynika zużycie i za to faktyczne zużycie płacimy. Do tematu powrócimy, a teraz przenosimy się na piękne Podlasie, ale będziemy także w naszym regionie, bo mieszkańcy Chlebówka, to jest w gminie Stara Dąbrowa, protestują przeciwko planowanej budowie biogazowni. Podobny protest ma miejsce w Chociwlu pod hasłem Nie dla biogazowni w Chociwlu. Wczoraj był naszym gościem prezes stowarzyszenia, nawet właśnie pod hasłem Stowarzyszenie Nie dla biogazowni w Chociwlu, pan Michał Baran. Obawy mieszkańców zwykle koncentrują się na dowozie tego materiału, który ma być w tej biogazowni przetwarzony na biogaz, czyli ciężkie samochody na terenie gminy, spaliny i tak dalej. No i oczywiście uciążliwości zapachowe podczas przewozu i samej biogazowni. A przy naszym telefonie gość, zastępczyni wójta gminy Gródek na Podlasiu, pani Paulina Cybulin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
U państwa jest biogazownia na terenie gminy?
Zgadza się. Na terenie gminy Gródek funkcjonuje jedna prywatna biogazownia.
Proszę powiedzieć, w jakim oddaleniu od najbliższych zabudowań mieści się ten obiekt? Bo u nas w Chlebówku ma powstać biogazownia w odległości 600 metrów od najbliższych zabudowań.
No to na pewno jest to mniejsza odległość niż 600 metrów. Jest to praktycznie na zapleczu zwartej zabudowy wsi.
Proszę powiedzieć, czy były obawy mieszkańców, ile funkcjonuje już ta biogazownia?
Biogazownia funkcjonuje już ponad rok. Jeżeli chodzi o obawy, to w stosunku do tej biogazowni akurat nie było. Natomiast tego rodzaju inwestycja miała powstać już wcześniej i tutaj protesty społeczne faktycznie były i inwestor w tym momencie zrezygnował.
A czy ta państwa biogazownia wykorzystuje obornik, te takie odpady pozwierzęce, tak to określę?
Zgadza się, ale tutaj przechodzimy właśnie do istoty tak naprawdę racjonalnego funkcjonowania biogazowni, bo jest to ściśle powiązane z dostępnością substratu, czyli tam biogazownia będzie poprawnie i tak naprawdę bez kolizji z zabudową mieszkaniową funkcjonowała, gdzie ten substrat jest dostępny. Bo największe obawy właścicieli nieruchomości sąsiednich zawsze wynikają z nieprzyjemnych zapachów. Ale proszę pamiętać, że w prawidłowo przeprowadzonym procesie wytwarzania biogazu nie ma odorów. Te nieprzyjemne zapachy zawsze pochodzą z magazynowania substratu do biogazowni. Także jeżeli inwestorem jest istniejące gospodarstwo albo inwestor w pobliżu istniejącego gospodarstwa i ten substrat już jest wytwarzany w tym miejscu i jest magazynowany w tym miejscu, to te uciążliwości zapachowe nie wzrosną. Wręcz przeciwnie, one mogą zmaleć, bo jeżeli rolnik dotychczas wykorzystywał nawozy naturalne na polach, a teraz będzie je wykorzystywał w biogazowni, to swoje grunty najprawdopodobniej będzie nawoził pofermentem, a poferment, czyli ciecz pofermentacyjna, praktycznie nie ma żadnego zapachu.
I u państwa tak się właśnie dzieje, że te uciążliwości odorowe, zapachowe są o wiele mniejsze niż przed posadowieniem biogazowni?
Akurat u nas funkcjonuje to tak, że inwestorem jest rolnik indywidualny, który przed rozpoczęciem inwestycji posiadał duże gospodarstwo rolne. Także wykorzystuje substrat ze swojego gospodarstwa rolnego.
Czyli nie ma u państwa kwestii dowożenia tego substratu, nie ma problemu transportu i nie ma też odoru, a nawet, tak jak pani powiedziała, zmniejszył się, bo rolnik po prostu to, co kiedyś by zalegało na hałdach, ten obornik, prawda, to trafia do biogazowni po prostu.
Zgadza się. Tak jak państwo odwiedzą jakąkolwiek biogazownię, mogą się państwo osobiście przekonać, że w samym procesie wytwarzania biogazu nie ma uciążliwości odorowych. To jest zawsze związane z tym substratem wyłącznie.
Czy w pani regionie, nie tylko na terenie pani gminy, ostatnio są jakieś plany budowy biogazowni? Coś pani wiadomo? Są jakieś protesty?
Słyszałam, ale nie mam potwierdzonych protestów odnośnie biogazowni indywidualnych, ale to niewielkie biogazownie rolnicze na terenie gminy sąsiedniej. Natomiast na terenie gmin sąsiednich funkcjonują większe biogazownie, także biogazownie, gdzie inwestorem są same jednostki samorządu terytorialnego i obiekty te dostarczają energię cieplną do obiektów gminnych. Funkcjonuje to do tej pory bez zarzutu. Jeżeli chodzi o uciążliwości, no to magazynowanie substratu wyłącznie, tak jak już mówiliśmy, bo tutaj jest dowożone od lokalnych rolników. Natomiast większych protestów ja nie zauważyłam w tym zakresie.
No i na zakończenie pytanie, czy przed tą inwestycją rolnik spotykał się z mieszkańcami, z sąsiadami, tłumaczył, czy państwo uczestniczyli w takich rozmowach, no bo mi się wydaje, że tutaj ważne są te konsultacje społeczne, informowanie, otwartość, nawet zaproszenie, zrobienie wizyty takiej studialnej czy studyjnej gdzieś w jakiejś czynnej biogazowni, żeby pokazać, jak to funkcjonuje.
My akurat jako gmina bezpośrednio w tym procesie uzyskiwania zezwoleń tej konkretnej biogazowni nie musieliśmy takich spotkań organizować. Natomiast tutaj u nas w regionie takie konferencje bardzo często się odbywają. I być może z tego to wynikało, że społeczeństwo już po prostu miało wiedzę w tym zakresie. Także wizyty studyjne w biogazowni zlokalizowanej na terenie gminy Michałowo odbywały się chyba w ubiegłym roku, jak dobrze kojarzę.
Dziękuję za te informacje.
Przepraszam, jeszcze chciałam dodać, że była również wizyta studyjna w biogazowni, która została otwarta na terenie gminy Gródek przy otwarciu.
A jeszcze słuchacz Arek do nas. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, proszę pana. Jestem mieszkańcem wsi Chlebówko, także chciałem się też wypowiedzieć jakby z pierwszej ręki dotyczącej tej inwestycji, jakieś informacje. Ogólnie sprawa wygląda w ten sposób, że jest tutaj wiele składowych, które jakby mówią o wyznaczają nasz protest, tak? Mianowicie raz, że wiele budynków naszej wsi stoi bardzo blisko drogi, co też bardzo utrudnia tak jakby nasze codzienne bytowanie. Każdy z nas się godził, będąc na wsi, z tym, że na przykład w okresie żniw ruch będzie wzmożony, lecz niestety wzrost takiego jakby stałego kursowania tych pojazdów ciężarowych, powiedzmy tam 30 samochodów dziennie, będzie na pewno bardzo uciążliwy i pogorszy i tak już tragiczny stan dróg naszej miejscowości, czy też stan budynków, które są z reguły około stuletnie też po niemieckie. Kolejną kwestią jest na przykład to, jak mówiliśmy też wcześniej, że mamy kompletnie nieuregulowaną meliorację. Czyli po każdych opadach płynie ogromna rzeka, po prostu rwąca z pola właśnie z tego, na którym ma być robiona ta inwestycja. Także jeżeli jakikolwiek rozlew będzie miał miejsce w tej biogazowni, czy na przykład ten substrat będzie na przykład mógł być wypłukany przez tą wodę deszczową, to wszystko spłynie kompletnie do nas, tak? Kolejną sprawą jest to, że ujęcie wody, które mamy u nas we wsi, ono najzwyczajniej na wsi jest jakby stare, tak? Mamy tam rury azbestowe, no i one nie są w 100% jakieś idealne, tak? Można na przykład to zaobserwować w tej sytuacji, że czasami są postawione do naszej wioski beczkowozy, które wydają tą wodę słodką z tego względu, że nie przechodziła ona po prostu badań. Są to, wiadomo, sytuacje wyjątkowe, nie są to codzienne sytuacje, no ale jednak może to nastąpić, tak?
Panie Arku, bardzo panu dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Proszę powiedzieć, bo dzisiaj sesja Rady Gminy, o ile pamiętam, i tam ma stanąć temat tej biogazowni, prawda?
Tak, zgadza się. Wybieramy się między innymi mieszkańcami też na tą sesję.
A my w takim razie wrócimy do tematu w przyszłym tygodniu i zapytamy państwa przedstawicieli, co tam ustalono. Będziemy także wracać do rozmowy z wójtem gminy Stara Dąbrowa. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i dziękuję także naszemu gościowi, zastępczyni wójta gminy Gródek na Podlasiu, pani Paulinie Cybulin. Pozdrawiamy piękne Podlasie. Do usłyszenia.
Dziękuję, również pozdrawiam.
Piątek, 26 września. Przypominamy, czujny 510 37 32. I co ważniejsze, teraz ten numer jest istotniejszy. 510 37 36 bezpośrednio do studia. Kilka dni temu wysłałem mail tej treści do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry, 8 września minął miesiąc od wprowadzenia w Szczecinie nocnej prohibicji. Czy mogę prosić o dane, ile interwencji policji było we wrześniu 2024, a ile we wrześniu 2025, w tym zakłóceń spokoju? Serdecznie pozdrawiam i ja się tu podpisałem osobiście, a na odpowiedzi podpisał się aspirant Paweł Pankał, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. I cóż pan aspirant napisał? W odpowiedzi na zapytanie informuję, że dane dotyczące interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych wyglądają następująco. I tutaj pan aspirant przedstawił taki oto okres. od 8 sierpnia do 22 września 2024, czyli w ubiegłym roku, przed wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego w tym okresie było 708, a interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych 25. I teraz uwaga, okres od 8 sierpnia 2025 do 22 września 2025 po wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 23:06. Interwencje związane z zakłócaniem porządku publicznego 634. Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 21. No to porównajmy. W ubiegłym roku tych interwencji było 708, w tym 634. Spadek, 74 interwencje mniej. Jeżeli natomiast chodzi o spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 25 w ubiegłym roku, w analogicznym okresie tego roku 21. Niewielki spadek. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jednak po tej jednej jaskółce przylatują kolejne. I tutaj te interwencje związane z zakłócaniem porządku publicznego 708 i spadek do 634 już wygląda to obiecująco. Zobaczymy, jak będzie w następnym okresie. A przypomnijmy, że ten nocny zakaz sprzedaży alkoholu został wprowadzony głównie właśnie po to, żeby odetchnąć mogli mieszkańcy tych osiedli, tych miejsc, gdzie takie sklepy sprzedające alkohol przez całą noc funkcjonowały. No i teraz zapytajmy, jak to wygląda na jednym z osiedli i na terenie Rady Osiedla Śródmieście Zachód, bo tam są takie sklepy zlokalizowane, chociażby na ulicy Łokietka czy Krzywoustego. Przy naszym telefonie wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście Zachód, pani Anna Marczyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, od 8 września mamy nocną prohibicję, zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Proszę powiedzieć, czy już jest poprawa bezpieczeństwa? Czy macie informacje od mieszkańców i sama pani obserwuje, że jest lepiej?
Znaczy ja mieszkam w pobliżu ulicy Łokietka i Krzywoustego i często przechodzę tymi ulicami. Zmniejszyło się znacznie obleganie bram i innych, i tych miejsc, gdzie były sklepy. Mieszkańcy są spokojniejsi, nie zgłaszają nam do Rady Osiedla problemów z osobami, które zakłócają spokój, więc ja myślę, że wprowadzenie prohibicji było zasadne i to gdzieś tam uspokoiło. Zresztą już wcześniej mieszkańcy zgłaszali chęć ograniczenia funkcjonowania sklepów z alkoholem na terenie naszej Rady Osiedla i gdzieś tam skutecznie to zostało zrealizowane przez te firmy, które prowadziły taką sprzedaż. Także wprowadzenie w tej chwili prohibicji tylko utwierdziło to, co wcześniej udało nam się wspólnie z mieszkańcami osiągnąć.
No i czekamy w takim razie na szczegółowsze dane z dłuższego okresu czasu niż pierwszy miesiąc obowiązywania, ale to, co pani mówi, przedstawia się bardzo, bardzo obiecująco. Te przepisy, które zostały wprowadzone po to, żeby zapanował spokój i ład, wygląda na to, że działają.
Tak, przepisy działają, może jeszcze nie wszędzie i nie w każdym miejscu, to znaczy funkcjonowanie tych punktów, które i sklepów, które sprzedawały alkohol, zostało ograniczone czasowo, w związku z tym i gdzieś tam nie ma już tych zamieszek alkoholowych, jakie były w okolicach tych punktów. Po prostu mieszkańcy stosują się do zaleceń i jak spożywają alkohol, to we własnym domu, nie jest to czynione na zewnątrz, w bramach i nie jest zakłócany spokój mieszkańców.
Jest spokojniej?
W takim stopniu, jak jest spokojniej, jest ciszej i ja myślę, że to daje dużo satysfakcji mieszkańcom.
A przypomnijmy, po tym jak Rada Miasta Warszawy ku zaskoczeniu wszystkich nie wprowadziła na obszarze całej stolicy nocnej prohibicji, pojawiły się projekty Lewicy i Polski 2050, zmierzające między innymi do tego, żeby wprowadzić taką nocną prohibicję na terenie całego kraju, nawet do 9 rano, to w kontekście takim, że ogromne jest spożycie rano w godzinach 6-9 właśnie tak zwanych małpek. I w tej sprawie napisał pan Marcin do nas. Od jakiegoś czasu większość uwagi społeczeństwa zajmuje kwestia wprowadzenia lub nie nocnego sprzedaży zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. I pan Marcin pisze, po co wprowadzać nowe przepisy, regulacje, ograniczenia, skoro już je mamy i to według mnie dość mocno ograniczające powody miejscowego występowania alkoholowych wandali. To jest zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym. Nic nie trzeba dodawać, a wystarczy respektować to prawo. No z jednej strony, panie Marcinie, ma pan rację, ale niestety prawo jest słabo respektowane i słabo wykonywane. Za mało jest funkcjonariuszy policji, no i mamy problem. Pan Marcin pisze jeszcze, nie trzeba wymyślać koła od nowa. Dodatkowo myślę, że sprzedawcy, którzy wcześniej sprzedawali alkohol nietrzeźwym, zmienią branżę i będą sprzedawać dalej alkohol w nocy pod ladą. Z tych miejsc, gdzie ta prohibicja nocna już kilka lat trwa, panie Marcinie, nie pojawiły się takie zjawisko jak meliny czy jakaś pokątna sprzedaż. No i jeszcze drugi argument pana Marcina. Cała ta dyskusja dodatkowo ma mniej sensu w momencie, kiedy alkohol można kupić w pubach czy barach zaraz obok. No ma sens, bo jednak niektórzy nie chcą kupować tego alkoholu z narzutem, gdzieś tam z marżą taką gastronomiczną i spożywać właśnie w lokalu. Jeszcze na koniec wracamy do naszego gościa, pani Anny Marczyńskiej z Rady Osiedla Śródmieście Zachód. Czy przed wprowadzeniem nocnej prohibicji policja czy Straż Miejska działały skutecznie? Te służby były skutecznym batem dla tych, którzy zanieczyszczali państwa bramy, wszczynali burdy, krzyczeli po nocy.
To znaczy, nam się bardzo dobrze współpracuje z dzielnicowymi naszego rejonu, natomiast wie pan, nie zawsze mieszkaniec dostosuje się do tego i ja myślę, że po prostu za mało mamy patroli policji, która by chodziła i sprawdzała, co się dzieje, więc jeżeli byłaby większa ilość kontrolujących policjantów, byłoby zupełnie inaczej. Sami dzielnicowi nie są w stanie, jest ich po prostu za mało, by mogli to wszystko ogarnąć i trzymać rękę na pulsie w tym miejscu.
Pani Anna Marczyńska, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście Zachód. Na tym osiedlu, na jego terenie jest spokojnie. Jeszcze zapytam, bo wiem, że była pani rano na grzybach. Jak tam udane grzybobranie?
Tak, udane grzybobranie. Tylko mało tych grzybów. Albo ktoś przed nami je wyzbierał, albo brak deszczu zrobił swoje.
No, ale na zupę grzybową są.
Na zupę grzybową wystarczy. No, jedziemy już teraz do domu i przygotowujemy się, bo w niedzielę są wybory do rad osiedlowych. Jeżeli mogę i pan pozwoli, to chciałabym wszystkich mieszkańców zaprosić do punktów wyborczych rad osiedlowych w całym Szczecinie, bo dzisiaj to w rękach mieszkańców naszego miasta jest to, czy rady osiedla będą funkcjonowały, czy będziemy mogli dalej służyć im pomocą, udzielać rad, pomagać rozwiązywać ich osobiste problemy, bo takie mamy zadanie, wspierać działania mieszkańców. To teraz, jeżeli mogę, zwracam się z prośbą do mieszkańców całego naszego miasta. Idźcie w niedzielę na spacer i zagłosujcie na swoje rady osiedla.
A my dołączamy do tego apelu. Pani Anna Marczyńska, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście Zachód. Pozdrawiamy i teraz przenosimy się do Gryfina. Zburzony pan Marcin napisał, inny pan Marcin. Otrzymaliśmy informację, iż w dniach 29 września, 3 października nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Ciepła woda oraz ciepło do kaloryferów w całym Gryfinie z powodu prac remontowo-modernizacyjnych w zespole elektrowni Dolna Odra. Moje wzburzenia, podejrzewam też, że innych mieszkańców, jest spowodowane wyznaczonym terminem owych prac. Z pisma wynika, że są to zaplanowane wcześniej roboty. Czy naprawdę trzeba je przeprowadzać w czasie, kiedy ciepło w kaloryferach jest już mocno pożądane? O tak, panie Marcinie, rzeczywiście jest, szczególnie w godzinach nocnych. Naszym gościem jest dyrektor szczecińskiego oddziału PGE, pan Jarosław Biskup. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Proszę
szanowni
powiedzieć.
Państwo, szanowni panie dyrektorze.
Panie dyrektorze, dlaczego te prace właśnie teraz się odbywają, a nie na przykład wcześniej w sezonie letnim, czy nawet na początku września, kiedy było ciepło, a teraz już noce są rzeczywiście chłodne?
Panie dyrektorze, zanim odpowiem na to pytanie wprost, powiem, dlaczego to robimy. Spółka, którą reprezentuję, czyli PGE Energia Ciepła, rozpoczęła działania związane z budową w Nowym Czarnowie nowej ciepłowni. Po planowanym wyłączeniu bloków węglowych w elektrowni na Odra, nowa ciepłownia, tą, którą właśnie rozpoczęliśmy budowę, stanie się głównym źródłem ciepła dla mieszkańców Gryfina. I te nasze prace, mam nadzieję, że mieszkańcy odbiorą jako dobry aspekt, że to ciepło będzie nieprzerwanie płynęło. Rozpoczęcie eksploatacji nowej ciepłowni planujemy na wrzesień 2026 roku. Teraz odpowiem może dlaczego wprost, dlaczego tego nie mogliśmy zrobić wcześniej. Po otrzymaniu informacji o planowaniu wyłączeniu elektrowni Odra i braku dostaw ciepła rozpoczęliśmy prace związane z rozpisaniem przetargu, podpisaniem umowy z wykonawcą i na pierwsze rozpoczęcie na pierwszych prac. Na dzisiaj mamy stan taki, że umowę z wykonawcą mamy podpisaną, plac budowy mamy przekazany i te prace, które planujemy rozpocząć w przyszłym tygodniu, to jest taki pierwszy etap, który pozwoli nam zakończyć wszystkie prace związane z eksploatacją tej ciepłowni nowej na wrzesień tego roku. Dlaczego tego nie mogliśmy zrobić? Musieliśmy zrobić pierwsze projekty, musieliśmy zrobić pierwsze prefabrykacje i zamówić pierwsze dostawy. To wszystko się dzieje w tej chwili. Mamy pierwsze dostawy na terenie i w tej chwili pracujemy dość mocno nad tym, żeby ten termin, który zaplanowaliśmy w piśmie do naszych odbiorców w Gryfinie, jak skrócić, żeby on był jak najmniej wydłużony. I na dzisiaj mogę powiedzieć, że ciepło przestaniemy podawać w nocy z 29 na 30, także nasi odbiorcy brak ciepła odczują 30 w godzinach porannych i jednocześnie chcemy przywrócić ciepło w czwartek w godzinach popołudniowych, także też o dzień szybciej niż podawaliśmy w piśmie w piątek.
Czyli wtorek, czwartek nie będzie tego ciepła.
Dokładnie, panie redaktorze, czyli od wtorku godziny poranne my nasze prace zaczniemy robić w nocy między poniedziałkiem a wtorkiem, a rozpoczniemy dostawy ciepła w czwartek w godzinach gdzieś od południa, także nasi odbiorcy to ciepło będą widzieli w godzinach popołudniowych.
Czyli nijak nie dało się tego zrobić w innym terminie?
W tej chwili już nie. Gdybyśmy czekali na sezon letni, to nie oddamy tej ciepłowni i nie zapewnimy dostaw nieprzerwanych w przyszłym sezonie ciepłowniczym.
Mam nadzieję, że pan Marcin jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, chociaż pewnie dwa dni chłodu, czy prawie trzy, nie uśmiechają się mieszkańcom, no ale potem już będzie tylko lepiej. Dobrze, że nie mamy jakichś bardzo niskich temperatur. Widzę, że w najbliższych dniach temperatura w nocy będzie spadała do 7-8 stopni Celsjusza. No 6, w przyszłym tygodniu 4, 3, no ale to w piątek 3. No to przy gruncie może być zimniej, ale miejmy nadzieję, że te trzy dni słuchacze wytrzymają, których gorąco pozdrawiamy, a panu dyrektorowi dziękuję za te wyjaśnienia.
Ja tu jeszcze, panie redaktorze, chciałbym dodać, że liczę na zrozumienie naszych odbiorców, że nasze działania są realizowane po to, żebyśmy ten okres transformacji systemu zasilania przeszli dość łagodnie. Także przepraszam za te niedogodności.
Pan Jarosław Biskup, dyrektor szczecińskiego oddziału PGE, pozdrawiamy. No i teraz przechodzimy do kolejnego tematu, do tematu z dobrą energią. Kilka dni temu Adaś Orlik obchodził czwarte urodziny i wielkim prezentem dla niego jest to, że na koncie zbiórki już prawie 9 milionów złotych. Chodzi o zebranie kilkunastu milionów złotych na leczenie Adasia Orlika. Adaś zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. To choroba, która powoli, ale niestety regularnie degraduje mięśnie. No i sposobem na tę chorobę jest bardzo droga terapia genowa podawana albo w USA, albo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Gdzie Adaś poleci, czy pojedzie, to jeszcze się okaże, ale pieniądze są nadal potrzebne, no i są imprezy. Ludzie dobrej woli organizują jutro w Załomiu wydarzenie pod hasłem Leć Orliku. Impreza od 12 do 17. Bardzo bogaty program. Cały dochód oczywiście zostanie przekazany na leczenie Adasia, a o tym programie, jakie atrakcje czekają tych, którzy tam przyjadą, o tym powie pani Dorota Boruta, współorganizatorka wydarzenia. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, co tam się będzie działo albo co się nie będzie działo?
Oj, co się będzie działo, panie redaktorze, będzie się działo mnóstwo rzeczy. Festyn wyjątkowy, bo urodzinowy, tak jak już pan wspomniał, będzie naprawdę moc atrakcji. Tutaj załomie ekipa i przyjaciele, ludzie, którzy naprawdę otwierają swoje serce i robią wszystko, aby być ten festyn był wyjątkowy. A wyjątkowy będzie przez kilka wydarzeń na nim. A mianowicie będzie można nie tylko zrobić zdjęcia, ale nawet przejechać się Bentleyem. Będą chłopaki z offroadu, którzy swoje maszyny również udostępnią dla wszystkich. Również będzie można nimi jeździć. Będzie ekipa motorów, czyli również zdjęcia, przejażdżki. Także to naprawdę są super wydarzenia, gdzie mamy sporo fanów, no bo takie maszyny zawsze przyciągają wielu ich miłośników. Dla każdego coś miłego, więc dla młodszych, dla starszych, zamki dmuchane, warkoczyki brokatowe, tatuaże, malowanie buziek, również będzie nasza zaprzyjaźniona straż pożarna, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak to jest w tej wielkiej czerwonej maszynie. Oczywiście, no jak to u nas, wspaniałe licytacje, wspaniałe fanty. Ja mogę tylko troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, że na przykład będzie piłka pogoni do wylicytowania i mnóstwo różnych bardzo fajnych voucherów kosmetycznych, fryzjerskich i innych. Będzie można się poruszać, bo będzie zumba, będziemy mogli razem tutaj z trenerami potańczyć, a także troszkę poćwiczyć fachowo, bo będzie pokaz jiu-jitsu, również występy wokalne, występy taneczne będą nas też raczyły, no. Ale jeżeli tak wszystko patrzymy, chodzimy, korzystamy, no to troszeczkę możemy zgłodnieć. No a nasz festyn charakteryzuje się tym, że u nas jest zawsze bardzo dużo pysznego jedzenia.
No właśnie, ja czytam tutaj, pani Dorota, wejdę w słowo, grill, kiełbaski, popcorn, kawa, ciasta, wata cukrowa, tort urodzinowy będzie także.
Tak, bar, mix, no bo jak koktajle. Urodziny, no to musi być
No to zapraszamy, tort, no. Bo już musimy kończyć, pani Dorota, czyli zapraszamy jutro 12:17.
Tak. Oczywiście, wszystkich serdecznie zapraszamy, będzie mnóstwo atrakcji, naprawdę i pysznego jedzenia.
No to jesteśmy umówieni, jutro Szczecin Załom, 12:17, Dorota Boruta, pozdrawiamy, dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam jeszcze raz.
My także wdzięczni za dzisiejszy czas ze słuchaczami jesteśmy, Patryk Srokowski, Karolina Stefaniak, Janusz Wilczyński, udanego weekendu, do usłyszenia.